Stożek Rogówki to przypadłość, która dotyka około 80 tysięcy Polaków. Z jej powodu Rogówka w oku zmienia swój kształt z kulistego na stożkowaty. Jakie są przyczyny takich zmian? Kto szczególnie jest na nie narażony? Jak takie zmiany można zauważyć? W jaki sposób stożek rogówki się leczy? I co robić, żeby zapobiec powstawaniu tej choroby? O tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A mówić będziemy dlatego, że jutro przypada Światowy Dzień Stożka Rogówki. Moim gościem w studiu jest lekarz Łukasz Lisowski z Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu.
Natomiast przy telefonie 85 7 456 270, powtórzę, 85 7 456 270, już od tego momentu na pytania słuchaczy oczekuje lekarz okulista Marcin Palewski, także z Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zachęcam do dzwonienia nie tylko w sprawie rogówki. A przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. 10 listopada przypada Światowy Dzień Stożka Rogówki. Dla większości słuchaczy tylko rogówka może kojarzyć się z okiem, ale niekoniecznie od razu z jakąś jej chorobą. Tymczasem stożek rogówki dotyka około 80 tysięcy Polaków. Żeby zrozumieć, czym jest ta choroba, zacznijmy od wyjaśnienia, jaka jest budowa tej naszej rogówki i co w niej może nam się popsuć, panie doktorze.
Więc rogówka to jest taka najbardziej zewnętrzna część układu optycznego oka i jest ona odpowiedzialna za załamywanie obrazu, który później skupiany jest na siatkówce oka. Więc jest to taki fragment układu optycznego oka, który jest niezbędny do tego, żebyśmy po prostu dobrze widzieli.
Doktor Damien Gatinel, paryski chirurg okulista, przemawiając na Światowym Kongresie Okulistycznym w Barcelonie, powiedział, że stożek rogówki jest przede wszystkim chorobą o podłożu mechanicznym i behawioralnym, w której również pozycja, w jakiej pacjent śpi, odgrywa znaczącą rolę poprzez wywoływanie we śnie tarcia rogówki, co z czasem zmniejsza jej wytrzymałość. Jakie więc są czynniki ryzyka powstawania tego stożka rogówki?
Jeżeli chodzi o czynniki ryzyka i jakby dlaczego występuje stożek rogówki, do końca nie jest to wyjaśnione. Rzeczywiście jest tutaj komponenta mechaniczna pod postacią pocierania oczu. Rzeczywiście jest tak, że stożek rogówki bardzo często współwystępuje z różnego rodzaju alergiami, zatopowym zapaleniem skóry i wtedy pacjenci bardzo często właśnie pocierają sobie mechanicznie oczy. Mówi się również o komponencie genetycznej, natomiast nie jest ona tutaj dominująca, ponieważ nie jest tak, że jeżeli mój brat czy moja siostra ma stożek rogówki, to na pewno ja również ten stożek rogówki będę mieć.
A rodzice?
No właśnie o tym mówię, że tutaj ta komponenta genetyczna nie jest tak jak w przypadku wielu różnych innych chorób. Natomiast bardziej stożek rogówki występuje z innymi chorobami. Na przykład z zespołem Downa, z wyrodnieniem barwnikowym siatkówki jest bardzo często współwystępuje.
Tam lista jest dość długa, jest tych wszystkich współistniejących chorób. Wszystkich nie będziemy tu wymieniać, bo zaraz się okaże, że każdy, kto ma jakąś inną, to zaraz powie, że też jest stożek rogówki. Ale spróbujmy opowiedzieć, jak to się zaczyna, bo ten stożek rogówki to z reguły pojawia się na dole źrenicy, tak jakbym ją opisał.
Zazwyczaj nawet od dołu, tak, od dołu skroni.
I potem nawet czasami widać, jak ta dolna powieka robi się właśnie taka wyciągnięta do przodu.
Tak, tak. Natomiast już taki objaw, jeżeli jest widoczny, wtedy mówimy o bardzo zaawansowanym stożku rogówki, który już w bardzo wyraźny sposób przeszkadza pacjentom w widzeniu i funkcjonowaniu.
Ale w początkowym okresie nie przeszkadza.
W początkowym okresie właśnie nie przeszkadza, ponieważ rogówka zbudowana jest jakby z dwóch krzywizn. Z krzywizny zewnętrznej i z krzywizny wewnętrznej. I sam stożek rogówki najpierw zaczyna się od tej krzywizny wewnętrznej. Z racji tego, że zazwyczaj jest tak, że ten stożek występuje w drugiej, trzeciej dekadzie życia, zazwyczaj w drugiej dekadzie życia, czyli mówimy tutaj o młodych dorosłych, to nasze oko ma pewien taki moment kompensacji, że mimo, że tam występują jakieś nieprawidłowości w budowie oka, jeszcze nam to nie przeszkadza, albo nie przeszkadza nam to na tyle, albo możemy skorygować tą wadę refrakcji w taki sposób, że nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że taka jednostka chorobowa może również dotyczyć nas.
No może się zdarzyć tak, że zmieniamy dość często okulary, chociaż z wieku nie wynikałoby, że to z powodu, nazwijmy to, starzenia się, czy też starości, ten wzrok nam tak szybko pada.
Rzeczywiście, tutaj jest taka wskazówka dla pacjentów, dla optometrystów, dla lekarzy okulistów, że jeżeli bardzo często są to okulary, należy je wymienić. Jeżeli pojawia się astygmatyzm, ten astygmatyzm się powiększa w kolejnych właśnie obserwacjach czy w kolejnych kontrolach, albo jeżeli ten astygmatyzm czy wada refrakcji jest wyraźnie różna między jednym okiem a drugim, dobrze byłoby wtedy zrobić diagnostykę w kierunku stożka rogówki.
No jeśli chodzi o ten astygmatyzm, to on jest w zasadzie prawie zawsze towarzyszący stożkowi rogówki. Tak. Przynajmniej wyczytałem.
Tak.
Pan z praktyki to wie.
Tak, ponieważ prawidłowa rogówka ma taką strukturę półkolistą. Rogówka ze stożkiem rogówki, jak sama nazwa wskazuje, przybiera taką formę stożka. I na samym początku rzeczywiście pojawia się astygmatyzm nieregularny, który na samym początku można skorygować korekcją okularową. Natomiast później, im ten stożek jest już bardziej zaawansowany, no to niestety, ale korekcja okularowa już nie poprawia ostrości wzroku na tyle, że pacjent jest z tej korekcji zadowolony.
Wyczytałem też, że to może trwać od 10 do 20 lat, taki proces, i może się nawet sam zatrzymać w pewnym momencie i nic się nie będzie działo, poza tym, że mamy pewien stan pogorszenia widzenia.
To wygląda w ten sposób, że rzeczywiście w przypadku obserwacji pacjentów, jeżeli my widzimy, że ten stożek rogówki się powiększa, wówczas już proponujemy pacjentom leczenie po to właśnie, żeby nie dopuścić do pogorszenia ostrości wzroku albo do takich konsekwencji tego stożka rogówki, gdzie pacjent widzi już bardzo źle, a jedyną metodą leczenia poprawy ostrości wzroku jest na przykład przeszczep rogówki.
A jeśli chodzi o to korygowanie, więc bardzo modne są soczewki. Czy poprzez soczewki możemy w jakiś sposób pomóc, czy bardziej zaszkodzić?
Jeżeli chodzi o soczewki kontaktowe, to w przypadku stożka rogówki stosowane są soczewki twarde, które mają za zadanie skorygować ostrość wzroku. Są jeszcze takie soczewki hybrydowe. Jest ich kilka rodzajów rzeczywiście, natomiast nie jest to taka metoda leczenia. Jest to metoda tylko i wyłącznie skorygowania ostrości wzroku.
W takim razie zauważyłem, że wystosowaliście z okazji tego Światowego Dnia Stożka Rogówki również list do optometrystów, tak, i do tych, którzy po prostu nam przygotowują okulary.
Tak.
Po co?
Chcieliśmy poinformować optyków, optometrystów, że w klinice okulistyki można wykonać w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia topografię rogówki. Jest to takie badanie, które bardzo dokładnie bada przednią krzywiznę rogówki, tylną krzywiznę rogówki, określa jej grubość i jest w stanie bardzo wcześnie, bardzo szybko wyłapać pacjenta, który na przykład wymaga leczenia.
No bo ludzie, którzy w młodym wieku zaczynają trochę słabiej widzieć, jakoś niechętnie pędzą od razu do okulisty, do kliniki, tylko próbują sobie na przykład kupić okulary w jakimś zakładzie optycznym i tam właśnie spotykają się z optykami i optometrystami.
Tak.
A ci mogą właśnie w tym momencie, kiedy się zgłasza taki człowiek, zauważyć, że coś może być nie do końca. I żeby to zweryfikować, to można się zgłosić do waszej kliniki. Może podajmy numer, bo to zgłoszenie to jest przecież bezpłatne.
Tak. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 14 można zadzwonić do kliniki okulistyki pod numerem telefonu 85 831 84 38, aby umówić się na wykonanie diagnostyki w kierunku stożka rogówki, czyli wykonanie topografii.
Powtórzę ten numer: 85 831 84 38. od piątku, od poniedziałku do piątku, od 12 do 14, czyli 2 godziny w porze tak. obiadowej, tak możemy powiedzieć. I tu można zrobić topografię oka. Jeśli chodzi o ten moment, w którym najczęściej się wykrywa właśnie początek lub już nawet zaawansowany stan stożkarogówki, to jaki to jest?
Właśnie w literaturze przyjmuje się, że jest to druga dekada życia. I rzeczywiście jest tak, że trafia do nas bardzo dużo pacjentów młodych, młodych dorosłych, ale niestety nie jest to regułą, ponieważ trafiają do nas osoby również starsze, czy dużo starsze, gdzie również widać u nich progresję stożka rogówki. I rzeczywiście nawet ostatni zabieg, który wykonywałem, to wykonywałem u pacjenta, który miał 40+. Natomiast też mieliśmy taki przypadek w klinice okulistyki pacjenta, który zgłosił się do nas na operację zaćmy. Ta operacja z różnych przyczyn, najpierw zostało wykonane jedno oko, później wiadomo kwestie te pandemiczne, które też trochę nas ograniczały. Ten pacjent zgłosił się ponownie na kwalifikację do operacji zaćmy i tutaj okazało się, że te znaczne pogorszenie widzenia, które zgłasza, nie było związane z tym, że powiększyła mu się zaćma, ale było związane z tym, że powiększył mu się stożek rogówki.
A jeśli chodzi właśnie o to, że ten stożek rogówki dotyka nie zawsze, znaczy najczęściej oboje oczu, a nie tylko jednego.
Najczęściej dotyka obydwoje oczu, chociaż nie jest, również w literaturze podawane jest tak, że jest to niesymetryczne, niesymetryczna
jedno
choroba.
Bardziej, tak, drugie tak, mniej, tak, czyli tak jak z astygmatyzmem, który tak. jest jeden większy, drugi mniejszy. No i jeśli chodzi o płeć, to tutaj chyba nie ma rozróżnienia.
Zazwyczaj przyjmuje się, że jednakowo występuje u kobiet i u mężczyzn.
Za chwilę spróbujemy powiedzieć, jakie objawy można samodzielnie zauważyć i spróbować skonsultować się z okulistą. Dziś w audycji Szlachetne Zdrowie rozmawiamy o Światowym Dniu Stożka Rogówki. To jest jedna z chorób, która przytrafia się. No i niestety 80 tysiącom Polaków. To jest dość duża liczba, ale też są inne, te współistniejące razem z tymi. I w związku z tym poprosiliśmy dzisiaj również do telefonu specjalistę, okulistę pod numerem telefonu 857-456-270, powtórzę, 857-456-270. Jest lekarz okulista Marcin Palewski z Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jeśli ktoś ma jakieś pytania związane niekoniecznie ze stożkiem rogówki, ale w ogóle ze sprawami chorób oczu, to można zadzwonić i porozmawiać z nim poza anteną, także proszę się nie obawiać, że ktoś będzie występował w radiu na żywo, a my na żywo będziemy rozmawiali z naszym gościem, z okulistą Łukaszem Lisowskim z Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego. Panie doktorze, jakie objawy, które samodzielnie możemy zauważyć, powinny nas już skłonić do tego, żeby się wybrać na konsultację do okulisty i do tego, jak przekonać jeszcze lekarza POZ, żeby nam dał skierowania do tego specjalisty, bo jest potrzebne?
Niestety jeszcze jest potrzebne skierowanie do okulisty. Może to się zmieni, bo tutaj trwają prace na szczytach władzy. Natomiast zazwyczaj pacjenci zgłaszają się z pogorszeniem ostrości wzroku. Często jest tak, że osoby ze stożkiem mają jakby takie widzenie rozdwojone. I właśnie im patrzą dalej, tym ten obraz jest taki podwójny i jak podchodzą bliżej, to on się składa w całość.
A literki się rozmazują?
Literki się rozmazują. W przypadku astygmatyzmu u osób młodych to te literki mogą rozmazywać się niestety i do dali, i do bliżej. Mimo, że teoretycznie osoby młode, jeżeli mają na przykład krótkowzroczność, no to z bliska widzą dobrze, a z daleka widzą źle.
A może się zdarzyć, że jakiś cień widzimy też?
Może się zdarzyć coś takiego, jak najbardziej.
No i jeszcze taki w ogóle dyskomfort widzenia, że widzimy, ale nie widzimy. Czyli niby widzimy, ale jest nieostre, rozmyte, z cieniem rozmazane, tak?
Może nie do końca to będzie takie charakterystyczne. Rzeczywiście dla stożka rogówki bardziej można to podciągnąć pod grupę ogólnie wad refrakcji, czyli krótkowzroczności, nadwzroczności, astygmatyzmu.
A jeśli chodzi o światło, czy nam się poprawia, pogarsza ta wrażliwość?
W przypadku zaawansowanego stożka rogówki rzeczywiście patrząc w źródło światła może wystąpić tak zwany efekt halo, że to światło po prostu ulega takiemu rozmazywaniu, rozbłyskowi, troszeczkę może nas oślepiać.
No a w przypadku osób, które dobrze widzą w dzień, ale raptem nie wiadomo dlaczego mówią, że w nocy słabo widzą. Czy tutaj też może to być to zjawisko?
No tutaj sugerowałbym, że trzeba zgłosić się do lekarza okulisty, żeby rzeczywiście to zbadać, bo czasami kwestia słabego oświetlenia może sugerować po prostu konieczność stosowania jakiejś korekcji okularowej.
Wcześniej wspomniał pan już o tym, że osoby ze stożkiem rogówki bardzo często pocierają oczy, czyli to jest jakieś podrażnienie, swędzenie, bo to te ręce tak, nasze przyciąga do
tak,
oczu i
tam się drapiemy. Tak, pacjenci po prostu czują, że coś tam jest pod tą powieką, że ta powieka ich swędzi, że to oko ich swędzi i rzeczywiście pocierają te oczy. I w przypadku stożka rogówki bardzo często on współwystępuje z różnymi chorobami alergicznymi, z chorobami skóry, z atopowym zapaleniem skóry i ci pacjenci po prostu sobie mechanicznie te oczy pocierają. Dlatego ja również zwracam uwagę swoim pacjentom, że nie powinni tego robić. Również nie powinny robić tego dzieci. Starać się tych oczu nie pocierać. A jeżeli pocierają, należy zgłosić się do okulisty i zobaczyć, czy nie ma tam jakiejś przyczyny organicznej, którą należałoby leczyć.
Czy jeszcze trzeba coś dodać z tych takich objawów, których nie powinno się zlekceważyć? Czy już wymieniliśmy wszystkie?
Nie, myślę, że wymieniliśmy te, które powinny pacjenta zaprowadzić do lekarza okulisty.
No dobrze, ale teraz ten, kto się wybiera do tego lekarza, to się boi. I teraz czy się tego bać, czy się nie bać? Na czym polega taka specjalistyczna diagnostyka stożka rogówki? Czy wiąże się z dyskomfortem? Zacznijmy od tego.
W żadnym wypadku. Jeżeli chodzi o samą diagnostykę stożka rogówki, czyli tutaj wykonanie keratometrii lub topografii rogówki, samo badanie trwa od kilku do kilkunastu sekund, nie wymaga stosowania żadnych kropli, które porażają akomodację, rozszerzają źrenice. Badanie jest krótkie, wynik jest bardzo szybko można pacjenta uspokoić i powiedzieć, że jest wszystko ok.
A czy to w jakimś stopniu ogranicza normalne funkcjonowanie, jeśli tak, to na jak długo? Pół godziny, godzinę?
Badanie? Nie, w żadnym wypadku. Po prostu teraz siadamy, za chwileczkę możemy wsiąść w samochód i jechać tym samochodem, jeżeli chodzi oczywiście o samą topografię rogówki czy keratometry, bo jeżeli tutaj chcielibyśmy pacjenta zbadać dokładnie, okulistycznie, czyli tutaj należałoby zastosować krople, które te źrenice rozszerzają i wtedy rzeczywiście jest tak, że one działają około 4 godziny i lepiej po tych kroplach auta nie prowadzić.
Przypomnę, że przy telefonie 857456 270 na rozmowę ze słuchaczami czeka Marcin Palewski, lekarz okulista z Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego. I tak do końca audycji będzie okazja, żeby zapytać o coś, co nurtuje naszych słuchaczy. A my za chwilę spróbujemy powiedzieć, kiedy już konieczne jest podjęcie leczenia stożka rogówki. Przypomnę, że jutro przypada Światowy Dzień Stożka Rogówki, dlatego dziś postanowiliśmy w audycji Szlachetne Zdrowie porozmawiać o tym, cóż to jest za przypadłość, jak ją można zdiagnozować, jak leczyć. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące właśnie tego stożka rogówki i w ogóle wzroku, to można zadzwonić pod numer telefonu 85 745 7456. 270, powtórzę, 85 7456 270, tam na rozmowę czeka okulista Marcin Palewski, także z Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, podobnie jak gość w studiu Łukasz Lisowski. Panie doktorze, kiedy konieczne jest już podjęcie leczenia stożka rogówki i dlaczego?
Jeszcze parę lat temu była taka trochę pozycja wyczekująca i wtedy, kiedy ten stożek się pojawił, on był taki nieduży, to był obserwowany, zwłaszcza obecnie, gdzie mamy bardzo dokładne możliwości diagnostyki, te badania są powtarzalne i porównywalne między sobą. Natomiast coraz częściej stosuje się już leczenie w mniej zaawansowanych stopniach stożka rogówki, właśnie po to, żeby nie wyhodować sobie zaawansowanego stopnia, czyli takiego, którego już zachowawczo leczyć nie możemy, a już przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu.
Czyli ten taki stan niezaawansowany mocno, to taki, którego jeszcze nie widać, czyli nie widać tego wybrzuszenia czy trójkąta dolnej powieki.
Tak, to jest tak, że obecnie my najczęściej korzystamy z takiej czterostopniowej skali, gdzie pierwszy stopień to jest ten stożek najmniej zaawansowany, a czwarty najbardziej. I właśnie już w tym czwartym stopniu widać, że ta rogówka przybiera taki kształt nieprawidłowy, stożka rogówki. Bardzo często już w tym stopniu występują blizny na rogówce, w rogówce. I już jeżeli chodzi o ten stopień czwarty, to niestety, ale żeby poprawić ostrość wzroku, to przeważnie trzeba tą rogówkę przeszczepić.
Za każdym razem przy leczeniu chodzi głównie o to, żeby poprawić widzenie.
Tak.
No ale jak poprawić widzenie i jednocześnie zahamować ten proces, który się rozwija, wzrostu tego stożka?
Jeżeli mamy stożek takiego stopnia, gdzie możemy wykonać procedurę sieciowania włókien kolagenowych, czyli procedurę crosslinking, wówczas ta procedura ma za zadanie troszeczkę tą rogówkę usztywnić. Chodzi o to, żeby zahamować progresję, żeby on się już dalej nie powiększał, ten stożek. Natomiast jakby sama ta procedura ostrości wzroku nie poprawia. Przynajmniej my nie możemy, jakby nie mam takich możliwości, żeby zrobić to w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Są takie procedury, na przykład laserowa korekcja wzroku i jednoczesny crosslinking, natomiast to już niestety tylko i wyłącznie w warunkach prywatnych.
Jeśli chodzi o ten crosslinking, to jest coś podobnego, jakbyśmy cerowali takie przetarte włókno, powiedzmy. To tak to można wyobrażalnie sobie wytłumaczyć.
Chodzi o to, że możemy sobie wyobrazić, że rogówka jest zbudowana z takich włókien, które muszą być odpowiedniej długości, kształtu i muszą być odpowiednio między sobą połączone, tak żeby ta struktura była o odpowiedniej twardości. W przypadku stożka rogówki między tymi włóknami powstają takie przestrzenie, które powodują, że ona przybiera nieprawidłowy kształt. A procedura crosslinking powoduje, że w rogówce powstają nowe wiązania pomiędzy włóknami kolagenowymi, które budują tą rogówkę, przez co ta rogówka staje się sztywniejsza i właśnie nie jest podatna na progresję.
Trudno to sobie wyobrazić, bo ciągle mówimy o czymś, co jest przezroczyste.
Tak.
Więc jak te włókna, których nie widać, one to mają
zrobić?
One
są właśnie przezroczyste, ponieważ są tak ułożone między sobą równolegle. Jak zaczynają się krzyżować, no to wtedy powstają jakieś zmętnienia.
Już powiedzieliśmy, że dostępność niestety jest tylko w warunkach prywatnych. Czy jest jakaś nadzieja, że ten zabieg będzie refundowany? Ktoś nad tym myśli?
W klinice okulistyki w Białymstoku wykonujemy taką procedurę w ramach NFZ-u i rzeczywiście jest tak, że jest tylko kilka ośrodków w kraju, które wykonują tą procedurę w ramach NFZ. W większości przypadków rzeczywiście można wykonać ten zabieg tylko i wyłącznie prywatnie. Ale tak jak mówię, w Białymstoku, jeżeli rzeczywiście zdiagnozowany jest stożek rogówki, zapraszamy takich pacjentów do nas. Jeżeli pacjent się kwalifikuje do takiego leczenia, to jesteśmy w stanie mu zaproponować kilka procedur.
A dlaczego nawet mimo ewentualnych kosztów osoby z wadami wzroku, takimi jak krótkowzroczność czy astygmatyzm, powinny przede wszystkim regularnie badać swój wzrok?
No do 21 roku życia powinniśmy się regularnie badać okulistycznie, ponieważ przyjmujemy, że do 21 roku życia rośnie organizm, rośnie oko. W przypadku dzieci jest tak, że dzieci muszą, czy młodzi dorośli muszą mieć zawsze dobrze dobrane okulary. Ta wada refrakcji musi być skorygowana.
Jeśli mają wadę,
ponieważ oni uczą się widzieć. Nie tylko ostro widzieć, ale uczą się widzenia przestrzennego, postrzegania barwnego. Więc przynajmniej raz w roku, jeżeli lekarz okulista tak zaleca, to ci pacjenci powinni się zgłaszać. Natomiast regularne kontrole właśnie potrzebne są po to, żeby wyłapywać różne jednostki chorobowe, w tym stożek rogówki, odpowiednio wcześnie, tak żeby można było wdrożyć odpowiednie leczenie, które, no, którego wyniki będą satysfakcjonujące i dla pacjenta, i dla lekarza.
A do jakiego momentu zaawansowania tej choroby, tego stożka rogówki, możliwe jest szybkie leczenie właśnie poprzez ten crosslinking?
Tutaj zazwyczaj jest tak, że jest to do drugiego, trzeciego stopnia, ale jakby tutaj nie sugerujemy...
Co to oznacza drugi, trzeci stopień?
Właśnie...
Jeszcze nie widać, jak patrzymy
jeszcze
na to
jeszcze tego tak do końca nie widać, natomiast w przypadku zabiegu crosslinking najważniejsza jest grubość rogówki. W przypadku stożka rogówki jest tak, że on przybiera nieodpowiednią kształt i przednia krzywizna, i tylna krzywizna, ale dodatkowo ulega ścieńczeniu. I jeżeli ta rogówka jest bardzo cienka, jest cieńsza niż w tym momencie 350 mikronów, no to już ten zabieg crosslinking niestety nie może zostać wykonany, ponieważ sama procedura może uszkodzić tą rogówkę, może dojść do dekompensacji i po prostu jeszcze gorszego widzenia.
No a jeżeli ktoś w ogóle zaczyna grzebać w oczach, tak mówiąc potocznie, to już się to wydaje niebezpieczne. Nawet samo pocieranie, jak wspomnieliśmy, to już też może zaszkodzić. A tutaj jest zabieg, który powoduje, że tam jakieś włókna się wprowadza. No, moja wyobraźnia inżyniera mechanika tak nie bardzo jest w stanie to przyjąć i powiedzieć, że to jest bezpieczne.
Sam zabieg jest bardzo bezpieczny, mogę to potwierdzić. Trwa całe przygotowanie i sam zabieg trwa około 45 minut, godziny. I tutaj w zależności od jakby stopnia zaawansowania możemy wykonać tą procedurę ze zdjęciem nabłonka rogówki lub bez zdjęcia nabłonka. Następnie
rogówka... To już boli.
Wszystko jest wykonywane w takim znieczuleniu miejscowym. Rogówka jest polewana witaminą B2, a później przez 10 minut w naszym przypadku, bo mamy lampę od odpowiedniej mocy, że jest naświetlana promieniowaniem UVA. No i ta ryboflawina, która wniknęła w rogówkę, ulega rozkładowi, powstają wolne rodniki, tworzą się nowe wiązania między kolagenami rogówki i ta rogówka staje się sztywniejsza.
Czyli to nie jest tak, że ktoś tam wprowadza jakąś igłę i tam nicuje, żeby to naprawić. No nie, to na szczęście, ale tak to można sobie wyobrazić.
Nie, ale sama procedura jest rzeczywiście bardzo bezpieczna, bardzo rzadko zdarzały się jakieś powikłania, więc... możemy powiedzieć, że jest bezpieczna.
A w jakim stopniu hamuje to progresję tego stożka rogówki i na jaki czas?
Ona właściwie u wszystkich pacjentów jest w stanie zahamować progresję stożka rogówki. Kwestia jest tego typu, że od początku wykonania tej procedury do 6 miesięcy, jeżeli stożek rogówki ulega progresji, to niestety tak może być. Dopiero od 6 miesięcy ten stożek rogówki nie powinien już zmieniać swoich parametrów. Jakby też i sama metoda tego crosslinkingu jest metodą no dosyć świeżą, ponieważ została opracowana dopiero w końcówce lat 90. Obserwacje są kilkudziesięcioletnie i przyjmuje się, że taki zabieg jest skuteczny i hamuje progresję stożka rogówki na co najmniej 12 lat. Kwestia jest tego typu, że jest to dosyć osobnicze. U niektórych pacjentów może to progresja wystąpić wcześniej, u niektórych może wystąpić później. Dlatego ci pacjenci również muszą być kontrolowani co najmniej raz w roku. Jeżeli coś się zmienia, taki zabieg można powtórzyć.
A jeśli chodzi o właśnie tę progresję, która następuje pomimo wykonania crosslinkingu i to potem też jest potrzebna korekta wzroku, żeby można było lepiej widzieć, prawda?
Właśnie, albo pacjenci stosują okulary, jeżeli ten astygmatyzm da się skorygować korekcją okularową. Przeważnie pacjenci już z bardziej zaawansowanym stożkiem rogówki, żeby codziennie funkcjonować, żeby dobrze widzieć, stosują soczewki kontaktowe, albo twarde, albo soczewki hybrydowe.
Co to oznacza hybrydowe?
Ona, soczewka twarda jest soczewką małą, która jakby jest taką soczewką pływającą, pływa po powierzchni rogówki. Soczewka hybrydowa jest taką soczewką, która brzegi ma miękkie, tak jak soczewka miękka, natomiast ta część optyczna, która znajduje się na rogówce, jest twarda, tak jak soczewka twarda.
Patrząc na jeden z podręczników, widziałem, że takie pierścienie również się
wkłada. Rzeczywiście tak. można wykonać taką procedurę wszczepienia takich pierścieni. Natomiast teraz coraz popularniejsza jest po prostu laserowa korekcja wzroku. Razem oczywiście z wykonaniem crosslinkingu.
No bo ten astygmatyzm też poprzez te pierścienie można skorygować. Tak, to można, jest kwestia przesunięcia.
Rogówka wtedy jest trochę bardziej wypłaszczona. Tylko jest to zabieg troszeczkę mniej przewidywalny niż laserowa korekcja wzroku.
Przypomnę, że przy telefonie 857456270 jest lekarz okulista Marcin Palewski, którego za chwilę po piosence również zaprosimy do studia. Jeszcze można z nim przez chwilę porozmawiać. Chciałem zaprosić do studia doktora Marcina Palewskiego, ale rozmawia właśnie ze słuchaczami, więc pozostawmy właśnie pana doktora słuchaczom, a my z doktorem Łukaszem Lisowskim z Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego powiemy teraz, kiedy konieczny jest niestety przeszczep rogówki, co brzmi już nieciekawie.
Rzeczywiście brzmi nieciekawie, bo o ile, tak jak wcześniej rozmawialiśmy o zabiegu crosslinking, który jest zabiegiem mało inwazyjnym, dosyć bezpiecznym, który hamuje progresję, stożka rogówki, no to tyle już przeszczep rogówki, zazwyczaj w tych zaawansowanych postaciach drążący, jest zabiegiem dosyć poważnym i ostrość wzroku, jaką można uzyskać po takim zabiegu, no już nie będzie na tyle zadowalająca, jak w przypadku tacy pacjenci po prostu nie uzyskują pełnej ostrości wzroku. Lekarz jest zadowolony wtedy, kiedy taki pacjent widzi 10%. Więc jak patrzymy na taką tablicę do badania ostrości wzroku, ta największa litera, ten największy optoptyp, jeżeli pacjent po przeszczepie rogówki widzi tą cyfrę, to my już jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni.
Ale on pewnie nie.
On z tego powodu może nie być do końca zadowolony. To też będzie zależeć od tego, z jakiego poziomu ostrości on jakby zaczynał. Więc jeżeli decydujemy się na taki przeszczep, to wtedy świadczy to o tym, że rzeczywiście ostrość wzroku jest bardzo niska.
No tak, to zatem jak dbać o wzrok na co dzień, żeby uniknąć takiego, po pierwsze stożka rogówki, a po drugie jeszcze wielu innych chorób oczu, no i tego przeszczepu już na koniec.
Przede wszystkim trzeba się regularnie badać i stosować odpowiednią higienę pracy narządów wzroku.
Co to znaczy?
Więc jeżeli na przykład pracujemy do bliży, na każdą godzinę takiej pracy powinniśmy sobie zrobić 5-10 minut przerwy, ale przerwa nie powinna polegać na tym, że skończyliśmy czytać książkę i wtedy siadamy do komórki. Trzeba
patrzeć daleko.
Trzeba patrzeć w dal. Najlepiej wyjść na dwór, czy popatrzeć przez okno, zrobić takie ósemki oczyma.
Słyszałem, że na zielone.
Nie wiem, czy akurat na zielone ma to jakieś istotne znaczenie. Kwestia jest tego typu, że ten mięsień, który jest w tym naszym oku, musi po prostu troszeczkę odsapnąć i troszeczkę odpocząć od tego wysiłku do dobrego widzenia, do bliży. Odpowiednie oświetlenie. Starajmy się nie pracować przy takim słabym oświetleniu w półmroku. No oczywiście trzeba się wysypiać, nie pracować w nocy. W przypadku pracy przy komputerze trzeba wietrzyć pomieszczenie. Monitor musi być odpowiednio ustawiony, stosowanie kropli nawilżających. No i ogólnie zdrowy tryb życia. Jeżeli będziemy prowadzić zdrowy tryb życia, na pewno dobrze to wpłynie również na nasze oczy.
A jeżeli mamy przyzwyczajenie do pocierania oczu,
to starajmy się odzwyczaić. Można zacząć stosować krople nawilżające, więc jeżeli będzie pacjent odczuwał, że swędzą go oczy, to lepiej tych oczu nie pocierać, a wpuścić do środka jakieś dobre krople bez konserwantów.
Przypomnijmy, że właśnie siedzenie przy komputerze powoduje, że my mniej mrugamy, tak. Co z tego wynika, mniej nawilżamy.
Mniej nawilżamy, odczuwamy suchość i chcemy wtedy te oczy tak pocierać.
A lepiej wtedy właśnie je nawilżyć. No to tyle uwag, a wszystko z tej okazji, że jutro przypada Światowy Dzień Stożka Rogówki. Bardzo dziękuję panu doktorowi za przybycie. Moim i państwa gościem w studiu był lekarz okulista Łukasz Lisowski z Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Jeszcze dziękuję,
raz dziękuję
bardzo.
Natomiast telefonicznie ze słuchaczami rozmawiał i pewnie jeszcze w tej chwili rozmawia także lekarz okulista Marcin Palewski, również z Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Panu doktorowi też dziękuję, chociaż pewnie nie słyszy, bo rozmawia przez telefon.